niedzielny poranek na antenie Radia Lublin. Czas na program Busola. Dorota Choma, witam Państwa i zapraszam do godziny 7. Ważne informacje z naszej diecezji, ale będą także informacje oczywiście związane z Kościołem w Polsce. Nasz dzisiejszy program, można powiedzieć, że będzie przebiegał i będzie upływał pod hasłem pielgrzymowania. Będziemy mówić o lubelskiej pierwszej pielgrzymce, która niebawem wyruszy z Lublina na Jasną Górę, ale będziemy także mówić o nowej aplikacji, która się pojawiła, która ma pomóc nam wszystkim pielgrzymować i brać taki przynajmniej duchowy udział w licznych pielgrzymkach, jakie odbywają się w lipcu i w sierpniu na terenie całej Polski. Do godziny 7 także oczywiście pojawi się przegląd prasy katolickiej. Zajrzymy do gościa niedzielnego, sprawdzimy, co dziennikarze niedzieli opisali, na jakie wydarzenia zwrócili uwagę. No i oczywiście w Busoli tradycyjnie nie zabraknie także polskiej piosenki. W Busoli czas teraz na rozmowę. Zapraszam Państwa do wysłuchania krótkiej rozmowy z księdzem Mirosławem Ładniakiem, przewodnikiem lubelskiej pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę. Ksiądz Mirek jest, myślę, że Państwu dobrze znany z komentarzy, które przygotowuje co tydzień, komentarzy do Ewangelii. Dziś też tak będzie, ale dziś także w roli przewodnika właśnie 39. pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę. No i pierwsze pytanie oczywiście, jakie się rodzi, to jaka ta pielgrzymka będzie, jakie jest hasło tegorocznej pielgrzymki, co z funduszem Idę z Tobą. Zapisy już trwają, kiedy pojawi się w takim razie sekretariat pielgrzymkowy, ten taki charakterystyczny punkt, który zawsze pod Archikatedrą Lubelską jest w połowie i pod koniec lipca i tam funkcjonuje i działa. O tym wszystkim już ksiądz Mirosław Ładniak.
Tegoroczna pielgrzymka wyruszy po raz 39 z Lublina na Jasną Górę pod hasłem w Szkole Matki Bożej Fatimskiej. Oczywiście hasło nawiązuje do tegorocznego roku jubileuszowego, gdzie przeżywamy stulecie objawień Matki Bożej Fatimskiej i w tej szkole będziemy chcieli uczyć się, w jaki sposób z Maryją możemy odkrywać Jezusa. Będziemy bardzo mocno promowali na tegorocznej pielgrzymce nabożeństwo pierwszych sobot miesiąca. Będziemy zachęcali, aby faktycznie zanurzyć się, ja bym powiedział nawet wręcz inaczej, schować się w sercu Matki Bożej, w tym niepokalanym sercu, które zachęca nas do modlitwy, do odmawiania różańca, do pokuty, do tego, by modlić się za świat, za grzeszników. To wszystko w tym roku będzie na szlaku pielgrzymim bardzo mocno rozpatrywane, a będzie nam w tym pomagał ojciec Piotr Koźla, który jest redemptorystą, szefem kwartalnika Homo Dei, więc ufam, że ten pakiet rekolekcyjny będzie trafiał na podatny grunt naszych serc, a tych, którzy nie będą mogli wysłuchać konferencji w drodze, bo nie pójdą z nami na pielgrzymkę. Przypominam, że na stronach pielgrzymkowych pielgrzymka.lum.pl codziennie dajemy relacje pielgrzymkowe, fotorelacje, serwisy z tego, co się dzieje na szlaku i oczywiście załączamy cały pakiet duchowy, między innymi konferencję dnia, którą już teraz zachęcam, byście razem z nami wysłuchali, bo mam też świadomość, że nie każdy będzie mógł pójść z nami na pielgrzymkę, bo zdrowie, urlop, czy inne jakieś zadania. Dlatego już od 10 lat działa Fundusz Idę z Tobą, fundusz wsparcia dla tych, którzy mają trochę trudniejszą sytuację finansową, ale dzisiaj już po latach wiem, że to nie tylko jest kwestia wsparcia, pomocy, bardzo ważna dla wielu osób potrzebujących. Dzięki temu pielgrzymka jest w ogóle nasza najtańsza pielgrzymka w Polsce. Wiem, że dla bardzo wielu ludzi, którzy wstępują do Funduszu Idę z Tobą, to bycie w taki bardzo materialny, konkretny sposób z nami jest formą brania udziału w pielgrzymce, formą pomnażania swojej wiary, bo ludzie doświadczają i wielokrotnie o tym mówią, szczególnie kiedy spotykamy się na koncertach co 2 lata dla tych, którzy są w Funduszu Idę z Tobą, że fizycznie niemalże doświadczają mocy modlitwy pielgrzymkowej, która jest oparta o wysiłek, trud, krzyż, znoszenie przeróżnego rodzaju trudnych sytuacji. A więc każdy z nas, i ten, który pójdzie na pielgrzymkę, i ten, który będzie z nami w funduszu i dostawał, i ten, który będzie duchowo dzięki temu pielgrzymował, ma możliwość doświadczenia wielkiej mocy Pana Boga, a ponieważ są tego konkretne, realne dowody, to tylko wiem, że to naprawdę działa. Aktualnie zapisy trwają w parafiach do 24 lipca, więc zachęcam Was, byście tam faktycznie zapisywali się. Również tam można zapisywać się na fundusz Idę z Tobą. Natomiast od 25 lipca będzie działał sekretariat pielgrzymki przed Archikatedrą Lubelską w godzinach od 10 do 17 codziennie. Będzie można zapisać się, wybrać sobie grupę. Jakby ktoś miał wątpliwości, na stronie internetowej nie szuka opisów tych grup, które są w tym roku jak zawsze stałe. I oczywiście będzie tutaj również można zapisać się na fundusz Idę z Tobą, będzie można pobrać gadżety, można będzie wziąć kartkę z pielgrzymem duchowym, modlitwę specjalną dla naszych pielgrzymów, którzy zostają w domu A więc zachęcam, by faktycznie sekretariat, który będzie czynny codziennie od godziny 10 do 17, od 25 lipca do 3 sierpnia włącznie, odwiedzać i tutaj dokonywać zapisów. Ci, którzy mieliby jednak ochotę, by mocniej zaangażować się w pielgrzymkę, chociażby być jako pielęgniarka w pielgrzymce, czy jako służba porządkowa, czy scholka, czy kwatermistrz, zachęcam, byście kontaktowali się ze swoimi księżmi, przewodnikami. Na pewno przyjmą was z otwartymi ramionami i podziękują za wasze zaangażowanie. Dlatego, mówiąc krótko, można coś od siebie więcej dać, nie tylko iść, co jest bardzo ważne, ale jeszcze służyć drugiemu człowiekowi, bo pamiętajcie, że na pielgrzymce mówimy tylko i wyłącznie do siebie bracie i siostro. Ja ciągle żałuję, że to już tylko jest na pielgrzymce, ale przynajmniej tam mamy ten azyl takiej miłości, o który warto powalczyć. Każdy z nas, kiedy wybiera się na pielgrzymkę, czy to fizycznie, czy duchowo, ma swoje intencje w sercu i oprócz tych intencji my co roku omadlamy sprawy diecezji. W tym roku główną intencją jest intencja dziękczynna, bo mija 30 lat od momentu, kiedy papież Jan Paweł II, święty dzisiaj, jedyny raz odwiedził nasze miasto. To było, pamiętacie, na Czubach, kiedy Jan Paweł II odprawiał mszę świętą, kiedy wyświęcił diakonów na kapłanów. To był bardzo ważny moment, rok 1987. Sam występowałem wtedy do seminarium duchownego, więc dla mnie to też bardzo ważny rok i ważna data. Więc to będzie intencja dziękczynna, ale jednocześnie będziemy dziękowali za 25-lecie powołania metropolii lubelskiej. Nawet nie wiem, czy wiecie, że w ogóle taka data istnieje, więc to również w tym roku będziemy mieli te dwie intencje dziękczynne, które będziemy codziennie omadlali i prosili Pana Boga o odpowiednie łaski dla wszystkich naszych diecezjan archidiecezji lubelskiej.
Na koniec jeszcze zaproszenie na 39. pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę.
Gorąco zapraszam wszystkich chętnych na szlak pielgrzymkowy. Zapraszam was do tego, jeżeli nie pójdziecie, by nas odwiedzać. Zapraszam, by gromadzić się w parafiach, jeżeli zostaniecie w swoich parafiach wieczorem na apelach, bo wiem, że w wielu parafiach są te nabożeństwa odprawiane w łączności z pielgrzymami. No i oczywiście zapraszam do słuchania Polskiego Radia Lublin, które będzie na bieżąco relacjonowało przebieg tegorocznej 39. pieszej pielgrzymki z Lublina na Jasną Górę.
Ksiądz Mirosław Ładniak, nasz dzisiejszy gość, przewodnik lubelskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Będziemy jeszcze z księdzem się spotykać, słyszeć to za sprawą komentarza do słów Ewangelii na dzień dzisiejszy, ale to pod koniec naszego spotkania. Teraz informacja dla tych, którzy chcieliby wziąć udział w studium życia rodzinnego w Lublinie. Rozpoczął się już nabór do kolejnej edycji, a zajęcia odbywać się będą w latach 2017-19. Zgłoszenia przyjmuje Archidiecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin. Program studium ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje następujące grupy zagadnień. Socjologiczne uwarunkowania rodziny, psychologiczne uwarunkowania życia małżeńsko-rodzinnego, ale także wychowanie dzieci, prawne aspekty małżeństwa i rodziny, czy metody aktywizujące oraz praktyki poradnictwa rodzinnego. Studium daje szansę pogłębienia wiedzy i formacji osobistej dotyczącej małżeństwa i rodziny, a także przygotowuje do współpracy w duszpasterstwie rodzin na szczeblu parafialnym. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, od października do czerwca, przez 2 lata. Zgłoszenia przyjmowane są do 24 października, a szczegóły na ten temat są na stronach Archidiecezji Lubelskiej. Na początku naszego spotkania mówiliśmy o pielgrzymowaniu z Lublina do Częstochowy, ale takich pielgrzymek w Polsce odbywa się mnóstwo i po raz pierwszy powstaje aplikacja, która umożliwi takie uczestnictwo praktycznie w każdej z nich. Tysiące zdjęć, materiałów, wideo i relacji z pielgrzymek do miejsc świętych będzie można zobaczyć na Facebooku i na Twitterze. Jest to pierwsza akcja, która w jednym miejscu gromadzi relacje z całej Polski, a do udziału w tej akcji zachęca Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski. Pielgrzymowanie jest naszą narodową tradycją, która swój najpełniejszy wyraz znajduje właśnie w lipcowych i sierpniowych tygodniach, kiedy to kolejne grupy z różnych stron Polski zdążają do Częstochowy, mówił arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, w homilii na rozpoczęcie pielgrzymki poznańskiej, która wyruszyła jako jedna z pierwszych, bo już 6 lipca. Dzięki akcji Polska pielgrzymuje, setki tysięcy osób, które z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć fizycznie w pielgrzymowaniu, będą mogły choć trochę poczuć atmosferę i włączyć się w to duchowo. Na Facebooku materiały publikowane będą na specjalnym profilu Polska pielgrzymuje, natomiast na Twitterze z hashtagiem to relacje nie tylko z tradycyjnych pieszych, pieszych pielgrzymek, ale także tych biegowych, rowerowych czy rolkowych. Internauci mogą publikować również zdjęcia z zagranicznych, wakacyjnych pielgrzymek. Chcemy budować wspólnotę pielgrzymującego kościoła, podkreślał biskup Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski.
Nie wszyscy będą mogli uczestniczyć bezpośrednio fizycznie w trudzie pielgrzymowania. Wielu tych, którzy nie będą mogli, chcieliby na pewno, bo mamy te doświadczenia już z poszczególnych różnych diecezji, pielgrzymek diecezjalnych, łączyć się duchowo, pielgrzymować duchowo razem z tymi, którzy ten trud pielgrzymowania podjęli bezpośrednio. I ta łączność duchowa przeradza się także w łączność modlitewną. Będziemy budować, chcemy budować tę wspólnotę modlącego się Kościoła, pielgrzymującego Kościoła, bo przecież całe nasze życie jest jedną wielką pielgrzymką do domu Ojca. Całe Pismo Święte ukazuje nam pielgrzymowanie, szczególnie w tym okresie oczekiwania na pełnię czasów narodu wybranego, który jest w ustawicznej pielgrzymce do ziemi obiecanej. My, nowy lud Boży, Kościół, pielgrzymujemy do ziemi obiecanej, którą jest dom Ojca, a tu na ziemi szczególnie to pielgrzymowanie do domu Matki, by razem z nią, za Chrystusem iść do domu Ojca. Dlatego też chcemy wykorzystać te media społecznościowe jako narzędzie, by wykorzystać ten potencjał, który w nich tkwi, również właśnie w tym wymiarze duszpasterstwo ewangelizacyjnym, i liczymy, że odpowiedź będzie nie tylko pozytywna, ale przerośnie nasze oczekiwania ze strony tych, którzy będą chcieli dzielić się, a może bardziej łączyć za pośrednictwem tych właśnie mediów społecznościowych, tak w wymiarze właśnie słowa, obrazu, modlitwy, dzielenia się tym pięknym doświadczeniem, jakim jest pielgrzymowanie z tymi, którzy z różnych motywów pielgrzymować nie mogą. Serdecznie zachęcam wszystkich i pielgrzymów, i tych, którzy będą chcieli się łączyć z nimi, by przez czy Facebooka, czy na Twitterze ta łączność mogła się dokonywać. I wierzę, że będzie to wielkie dzieło, które nas zjednoczy, połączy w tym wymiarze duchowego pielgrzymowania, przypomni o tym, co najważniejsze, pozwoli włączać się w trud tych, którzy pielgrzymują, poprzez modlitwę, czy też ofiarowanie innych naszych codziennych doświadczeń, krzyży, cierpień w określonych intencjach.
A jak informował Paulin, ojciec Dariusz Laskowski, na Jasną Górę przychodzi rocznie około 4,5 miliona pielgrzymów.
Udało nam się 2 lata temu po raz pierwszy wprowadzić aplikację. Wiadomo, że wszystko, każdy gram waży tonę, dlatego taka książeczka, która jest dosyć mała, pielgrzym po kilku dniach zastanawia się, co z nią zrobić, żeby jej nie nieść, a wiedzieć. Dlatego wszyscy mają przy sobie telefon i zorganizowaliśmy aplikację. W aplikacji można umieścić na przykład 180 pieśni, cały śpiewnik, trasę pielgrzymki, mapę, łącznie z noclegami każdej grupy, gdzie ktoś śpi, dlatego oczywiście takie nowoczesne sposoby także trzeba wykorzystywać, żeby ułatwiać pielgrzymom pielgrzymowanie.
Swój pielgrzymi plecak spakowała podczas spotkania w sekretariacie episkopatu Karolina Błażejczyk. Jak mówiła, zabiera do niego tylko to, co jest niezbędne. Znajduje się tu bluza, kurtka, płaszcz przeciwdeszczowy czy nakrycie głowy. To też ważne dla tych, którzy będą chcieli z Lublina wyruszyć do Częstochowy. Posłuchajmy, co w plecaku znaleźć się musi.
Mam ze sobą plecak pielgrzyma. Ten plecak będzie szedł ze mną właśnie w tym roku na pielgrzymce. No ja wybrałam akurat plecak Światowych Dni Młodzieży, dlatego że jest wygodny, mam z nim dobre wspomnienia, ale co ważne, plecak musi być wygodny, musi mieć szerokie ramiona, dlatego że ten plecak pielgrzym będzie miał przez wszystkie dni ze sobą, więc po prostu musi nam się go wygodnie nieść. Teraz co zabrać do takiego plecaka? Przede wszystkim to musi być praktyczny bagaż, bo musimy pamiętać, że właśnie ten plecak jest z nami cały czas i potem naprawdę, mówię to z doświadczenia, każdy gram zaczyna ważyć tonę, każdy gram jest coraz cięższy i chcemy się go pozbyć, dlatego zabieramy tylko to, co jest niezbędne. Na pewno przyda się bluza albo kurtka, no coś, co po prostu zapewni nam ciepło, jeżeli zrobi się chłodniej. Ja mam ze sobą właśnie takie coś. Coś na głowę. Bez tego po prostu wyjść na trasę pielgrzymki się nie da, dlatego że naprawdę słońce niemiłosiernie pali i daje się we znaki. Można dostać udaru cieplnego i to jest podstawa razem z kremem, który chroni od filtra. Mam tutaj też przypięty znaczek, bo to jest bardzo ważny element rozpoznawczy pielgrzyma. Dzwoni, dlatego że wyjmuje kubek i łyżkę. Ja noszę kubek, nie menażkę, dlatego że jest moim zdaniem praktyczniejszy pod tym względem, że zarówno mogę zjeść w nim zupę, po czym umyć i wypić cokolwiek innego, więc jest i do picia, i do jedzenia. Łyżka, wiadomo, palcem zupy nie zjem. Plastikowy, no bo jest po prostu lżejszy. Woda to jest podstawa, bez wody, naprawdę też tak samo jak bez kapelusza w ogóle nie ruszamy na trasę. To akurat jest zbyt mała, no ale musi być dużo jej więcej. Jeżeli przyjmujemy jakieś leki, tak jak na przykład ja na alergię, to po prostu je ze sobą bierzemy i mamy je przy sobie, bo to bardzo ważne. Książeczka pielgrzyma, każda pielgrzymka ma swoją książeczkę, tam jest trasa, tam też wpisuje się najważniejsze informacje, między innymi zdrowotne i o sobie. To jest bardzo ważne, żeby ją mieć przy sobie. Karteczka, karteczki i długopis, dlatego że w czasie trasy się modlimy, między innymi odmawiamy różaniec, nie zapiszemy palcem ani na ręce intencji, które potem będą wedle których będziemy się modlić. Warto mieć ze sobą kilka karteczek i długopis. Wiadomo, chusteczki, portfel z dokumentami i pieniędzmi. No i to, co ja o wiele bardziej wolę od karimaty, to znaczy na postojach musimy na czymś usiąść. Jeżeli usiądziemy na mokrej trawie, ręczę, że potem wcale nie będzie się przyjemnie dalej szło. Ja od kilku lat właściwie, ja i mój brat praktykujemy noszenie folii, którą kładzie się na samochodzie, na szyby samochodu, żeby się nie grzały. Jest o wiele lżejsza, o wiele bardziej pakowna do plecaka niż karimata i naprawdę świetnie się w tej formie sprawdza. Jeżeli nas zostanie deszcz, a co się czasami zdarza niestety, chociaż pielgrzymi bardzo tego nie lubią, wydaje mi się, że wolimy upał niż deszcz, to mamy też peleryny, które nas ochronią od deszczu. No i to jest chyba takie najważniejsze. Oczywiście zapomniałam o podstawowej rzeczy. Pielgrzymka to czas duchowy. Zawsze mamy ze sobą różaniec. Ja mam go co prawda na palcu, dlatego mi się zapomniało, ale można wziąć też różaniec w formie całościowej.
Akcja Polska Pielgrzymuje potrwa do 26 sierpnia, czyli po głównych uroczystościach związanych z 300-leciem koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Jeśli inicjatywa spotka się z dużym zainteresowaniem internautów, to zostanie przedłużona. I ja myślę, że to też jest dobra okazja dla tych, którzy wybierają się na lubelską pieszą pielgrzymkę, aby także tam pokazać naszą pielgrzymkę, nasze rekolekcje w drodze i nasze wędrowanie. Zarówno na Facebooku Polska Pielgrzymuje, jak i na Twitterze będzie można wrzucać swoje relacje. A ja przypominam przy okazji, że także ta nasza lubelska pielgrzymka już od wielu lat ma swoją stronę internetową, funkcjonuje także na Facebooku, tutaj w trakcie naszego pielgrzymowania codziennie, kilka razy nawet dziennie pojawiają się informacje związane z wędrowaniem, można więc śledzić lubelskich pątników i sprawdzać, jakim się idzie do tronu matki. Pielgrzymka Lublin.pl to jest adres strony lubelskiej pieszej pielgrzymki, natomiast ta ogólnopolska akcja Polska Pielgrzymuje także jest dostępna m.in. na Facebooku. Ochrona osób małoletnich jest jednym z priorytetowych działań Kościoła. Konkretnym przykładem takich działań są wytyczne Konferencji Episkopatu Polski, które ostatnio zostały zaktualizowane tak, aby odpowiadały prawu polskiemu. Wchodząca 13 lipca nowelizacja artykułu 240 Kodeksu Karnego wprowadza obowiązek zawiadomienia organów ścigania przez każdego, kto uzyskał wiarygodną wiadomość o przestępstwie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz o niektórych przestępstwach natury seksualnej. 6 czerwca na zebraniu plenarnym Konferencja Episkopatu Polski znowelizowała swoje wewnętrzne wytyczne dotyczące przypadków oskarżeń duchownych o czyny przeciwko 6 przykazaniu z osobą niepełnoletnią, tak aby odpowiadały one obecnemu stanowi prawnemu w Polsce. To natychmiastowe działanie Konferencji Episkopatu Polski jest jasnym przykładem ochrony nieletnich, podkreśla rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Adrianik.
Ochrona osób nieletnich wypływa z samej Ewangelii. Mówił o tym Jezus Chrystus. Jest to również jedno z priorytetowych działań Kościoła katolickiego w Polsce i na świecie. Konkretnym przykładem takich działań są wytyczne Konferencji Episkopatu Polski, które ostatnio zostały zaktualizowane tak, aby odpowiadały prawu polskiemu, które nakłada obowiązek zgłaszania przypadków pedofilii. To natychmiastowe działanie Episkopatu było podyktowane ochroną nieletnich. Od obowiązku zgłaszania wyłączone jest tylko forum wewnętrzne, to znaczy sakrament spowiedzi i analogicznie należy traktować kierownictwo duchowe, ponieważ w praktyce są to naczynia połączone. Kościół w Polsce od lat podejmuje działania chroniące dzieci i młodzież przed wykorzystaniem seksualnym. Już w czerwcu 2009 roku, jeszcze przed okólnikiem Kongregacji Nauki Wiary, były już pierwsze wytyczne w tej kwestii. Trzeba też podkreślić, iż normy dotyczące postępowania kościelnego są o wiele bardziej restrykcyjne niż normy państwowe. Kościół katolicki zachęca inne środowiska również, aby włączyły się w działania mające na celu większą ochronę osób małoletnich, ponieważ To jest nie tylko grzech, ale i przestępstwo.
Mam dla Państwa jeszcze jedną informację o tym, że polskie siostry uczyły Chinki, jak być zakonnicami i jak prowadzić klasztor. Przez 2 tygodnie kilkanaście Chinek gościło w Polsce, odwiedzały one różne zgromadzenia zakonne, poznawały historię polskich świętych i nasze sanktuaria. Obecnie w kościele katolickim w Chinach istnieją 2 nurty. Nieoficjalny, wierny Watykanowi, nieuznawany przez państwo i oficjalny, podległy władzom. Obie grupy podlegają represjom ze strony władz. Chinki, które przyjechały do Polski, pochodzą ze wspólnot oficjalnych i nieoficjalnych. Tajsu należy do kościoła podziemnego. Jak mówi, z Polski wyjedzie umocniona. Po tym spotkaniu czuję się wspaniale. Ogromne wrażenie zrobiła na mnie modlitwa w Muzeum Jana Pawła II w Krakowie. Muszę być odważna w wyznawaniu wiary, iść do świata i dawać świadectwo o Jezusie. Krótko po tym, jak do władzy w Chinach doszli komuniści, tamtejszy kościół katolicki zaczął doświadczać prześladowań. Duchowni trafili i trafiają do obozów pracy i więzień. Niszczone są także zakony. Chinki, które przyjechały do Polski, zdecydowały się wstąpić do lokalnych zgromadzeń. Nie wiedzą jednak, jak powinno wyglądać życie zakonne, wyjaśnia organizatorka wizyty siostra Aleksandra Huf ze stowarzyszenia Sincum.
Chętnie ubierały habity. Tam w Chinach jest to znak zupełnie nieznany albo wręcz wrogi. Po rewolucji, która zniszczyła wszystko i od strony personalnej, i od strony materialnej, kościół i życie zakonne, teraz to zaczyna odżywać. Jest duże zapotrzebowanie na wartości duchowe, ale nie wiedzą, jak to wszystko potworzyć.
W Sulejówku pod Warszawą z Chinkami spotkał się biskup Jerzy Mazur, który w Episkopacie Polski odpowiada za misję. Biskup odprawił dla nich mszę świętą i wysłuchał ich świadectw. Władze chińskie nie pozwalają pracować na miejscu zagranicznym misjonarzom, dlatego takie kursy to bardzo cenna inicjatywa, podkreślał biskup Mazur.
Nie jest łatwo dzisiaj być posłanym do Chin i tam ewangelizować. Różne są definicje misji. Jedna z definicji to jest dzielenie się doświadczeniem wiary z drugim człowiekiem. Dzielenie się doświadczeniem Kościoła z drugim Kościołem.
Dodajmy, że do Kościoła katolickiego w Chinach należy około 15 milionów wiernych, to 1% ludności tego państwa. Życie konsekrowane w państwie środka zaczęło odradzać się na nowo dopiero w latach 80. Większość to zgromadzenia nowo założone powstały dla potrzeb danej diecezji. Często są bardzo małe. Niektóre liczą nie więcej niż 20-30 osób.
Sławy, blask. rzeczy, których nie można kupić. Są na tym świecie rzeczy, są na tym świecie rzeczy, których nie można kupić.
W Busoli czas teraz na przegląd prasy. Na początek gość niedzielny i to wydanie lubelskie. Po trzech dniach rekolekcji ewangelizacyjnych w parafii pozostał krzyż trybunalski z relikwiami Krzyża Świętego. Co dzień wierni zapraszani byli do tego, by przyjść na adorację i modlitwę. Dla niektórych był to czas życiowego przewrotu. To tylko fragment artykułu z pierwszej strony gościa lubelskiego dotyczącego rekolekcji, jakie miały miejsce w Nałęczowie. Króciutka fotorelacja także z międzynarodowych spotkań folklorystycznych, które miały miejsce w Lublinie. O pierwszych wynikach rekrutacji także z gościa niedzielnego można się dowiedzieć, a także kilka słów na temat wyjątkowej postaci związanej z Lublinem, czyli o Julii Hartwig, która zmarła w wieku 95 lat. I można też z gościa niedzielnego o sztukmistrzach z Lublina nieco więcej się dowiedzieć. Jest rozmowa z Witoldem Dąbrowskim, zastępcą dyrektora ośrodka Brama Grodzka Teatr NN oraz dyrektorem festiwalu właśnie ze śladami Zingera. Witold Dąbrowski mówi o twórczości noblisty, idei festiwalu oraz przywracaniu pamięci. Gość lubelski także na kolejnych stronach, między innymi o pożegnaniu księdza Stefana Orła, a także o książce o Lublinie, którą można oglądać na żywo, czyli o spektaklu Pogrom w przyszły wtorek. Kosmiczne marzenia w zasięgu ręki, a więc o tych, którzy polecieli do Waszyngtonu, by reprezentować Polskę i już teraz można powiedzieć, że zajęli drugie miejsce. Przypomnę Państwu, że na antenie Radia Lublin mówiliśmy o młodych ludziach z okolic Kraśnika, którzy biorą udział w tej wyjątkowej olimpiadzie. Udało im się. Dzisiaj w Gościu Niedzielnym można między innymi poczytać o ich kosmicznych marzeniach, które się spełniają, a my jesteśmy tego świadkami. Gość lubelski na kolejnych stronach pisze o narzędziach w Bożych rękach. To jest tytuł artykułu. Pod jednym z lubelskich marketów stał człowiek, którego wygląd wskazywał na to, że dawno nie widział wody. Zapach i wygląd odstraszały przechodniów, którzy jak od muchy odganiali się od niego, gdy prosił, żeby kupili mu bułkę. O tym, jak to jest być narzędziem w Bożych rękach i niezwykła historia na stronach gościa lubelskiego. Na Wesele, czyli tegoroczne narodowe czytanie, zapowiada się niezwykle ciekawie. Koordynatorzy podkreślają, że zależy im na powszechności tego przedsięwzięcia, aby stało się ono udziałem nie tylko dużych miast, ale również miasteczek i wsi. A w tym roku właśnie Wesele będzie tym, które będzie czytane podczas tej ogólnopolskiej akcji. Zaglądamy do niedzieli. Ta lubelska. Na początek o lipcowych uroczystościach, które będą miały miejsce w Lubartowie, czyli uroczystości u stóp świętej Anny. Bo zapowiedź tego, co się będzie działo 25 lipca, wtedy to między innymi Eucharystia zostanie odprawiona w Wigilię Święta, zostanie odprawiona Eucharystia, a po niej procesja z wizerunkiem świętej Anny ulicami miasteczka. To o godzinie 18, natomiast 26 lipca przy ołtarzu polowym sprawowana będzie główna msza święta. W tym roku o godzinie 11, a przewodniczyć jej będzie biskup Mieczysław Cisło. W środku lata warto wybrać się do Lubartowa, by zobaczyć, jak w codziennym życiu rodzi się świętość. To są słowa, które przeczytam już na pierwszej stronie Niedzieli Lubelskiej. O wakacjach w domu spotkań, w których uczestniczyli także młodzi z Ukrainy, można poczytać także na pierwszej stronie lubelskiej Niedzieli. Zaproszenie na pielgrzymkę na Jasną Górę pojawia się także w tym tygodniku, a także relacja z pielgrzymki ministrantów i lektorów do Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy. W tej archidiecezjalnej pielgrzymce uczestniczyło ponad 1000 chłopców, którzy w swoich parafiach ofiarnie pełnią służbę przy ołtarzu. Piękne dni to z kolei tytuł artykułu związanego z nawiedzeniem kopii Krzyża Trybunalskiego parafii pod wezwaniem świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny w Markuszowie. O czasie miłości i łaski także relacja. Duży artykuł poświęcony siostrom ze zgromadzenia franciszkanek rodziny Maryi. One od 100 lat przez żarliwą modlitwę i ofiarną pracę wpisują się w krajobraz Kresnego Stawu. Zgodnie ze wskazaniami założyciela, świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, rozsiewają wokół siebie dobro, które mają w sercach. A ostatnie artykuły na stronach Lubelskiej Niedzieli to m.in. zaproszenie na wystawę malarstwa. Portret Europy, olej, akwarela, pióro. Pod takim hasłem do końca wakacji w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Lublinie czynna jest wystawa malarstwa Jurija Sulimowa. Można także o tej wystawie nieco więcej dowiedzieć się, sięgając po Lubelską Niedzielę. Zachęcam Państwa i polecam tygodniki katolickie. W Busoli czas teraz na słowa Ewangelii. Te przypomni Jarosław Zoń, natomiast komentarz do nich przygotował tradycyjnie ksiądz Mirosław Ładniak.
Ewangelia według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wzeszło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się ich chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc wziął się w niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nimi pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie. Pszenicę zaś zwieźcie do mojego spichrza.
Kolejna niedziela, kiedy Kościół ukazuje nam nauczanie Jezusa w przypowieściach, które dotyczą Królestwa Niebieskiego. Dzisiaj między innymi przypomina nam przypowieść o pszenicy i o chwaście. Świat jest polem, na którym Pan ustawicznie rozsiewa ziarno swojej łaski. To ziarno, które daje nam miłość, dobroć, empatię, otwieranie się na drugiego człowieka. Mówiąc krótko, to ziarno, które daje nam drogowskaz, jak mamy być święci, jak tę świętość zdobywać. Natomiast w czasach współczesnych Jezusowi najbardziej popularnym chwastem był konkol, który na ogół rośnie wśród zbóż w tym samym czasie, co one. Jest on tak podobny do pszenicy, że zanim ukształtuje się kłos, nawet okazuje się doświadczone oko rolnika nie może go tak do końca rozpoznać. Później wyróżnia się swoim cieńszym kłosem i mniejszym owocem. Konkol nie tylko wyjaławia ziemię, ale pomieszany z mąką psuje chleb i szkodzi nawet człowiekowi. Okazuje się, że na wschodzie była dość powszechna praktyka. Gdy ktoś chciał się na kimś zemścić, no to w nocy mu zasiewał konkol. Bardzo się tego bali rolnicy, gdyż to groziło utratą nawet całego zbioru. Ojcowie Kościoła widzieli w konkolu obraz skażonej nauki. Fałszu, który początkowo przekazywany wiernym, można pomylić z samą prawdą, ale skutki są później bardzo tragiczne. Dlatego tak ważne jest, aby swoją wiarę rozwijać w oparciu o naukę Kościoła, zatwierdzoną przez magisterium Kościoła, przez papieża. Gdzie papież, tam Kościół. I każdy chyba z nas ma pokusę, aby pójść na skróty w interpretacji Bożych prawd. Gdzie można posłuchać nauki, która jest w tym momencie bardziej wygodna. Można ją nagiąć do naszych oczekiwań, do naszych skłonności, do naszych postaw trochę lenistwa. Gdzie to można Pana Boga trochę zmienić pod kątem naszej codzienności. Jednak pamiętajmy, posłuszeństwo w wierze jest podstawą trwania przy Jezusie Chrystusie. Posłuszeństwo w wierze Kościołowi jest podstawą bycia wiernym Jezusowi. I zachęcam nas, byśmy tej prawdy nigdy nie stracili sprzed naszych oczu i nie wyrzucili z naszych serc.